Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego o 0,5%. Stopa referencyjna wynosi 1,75% w skali rocznej, a stopa lombardowa 2,25% w skali rocznej. Narodowy Bank Polski w komunikacie zaznaczył, że uchwała w tej sprawie wchodzi w życie jutro. Do tej pory Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy dwukrotnie. W październiku główna stopa Banku Centralnego wzrosła z 1,1% do 0,5%, a w listopadzie do 1,25%. Cykl podwyżek ma być kontynuowany do momentu opanowania inflacji, która w listopadzie według szybkiego szacunku GUS wynosiła aż 7,77%. W Sejmie odbyło się dziś pierwsze czytanie poselskiego projektu o tak zwanym Funduszu Kompensacyjnym Szczepień. Według przepisów pacjentowi będzie przysługiwało świadczenie kompensacyjne, gdy w wyniku szczepienia do 3 lat od przyjęcia preparatu pojawią się działania niepożądane. Chodzi m.in. o sytuację, gdy potrzebna jest hospitalizacja przez co najmniej 14 dni albo wystąpi wstrząs anafilaktyczny wymagający np. wizyty na SOR-ze. Źródłem finansowania funduszu będą m.in. wpłaty firm farmaceutycznych i hurtowni, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek. Podczas sejmowej debaty pozytywne wobec przepisów stanowisko klubu PiS przedstawił poseł Bolesław Piecha. Wiceszef Komisji Zdrowia wyjaśnił, na jakie kwoty odszkodowania mogą liczyć zaszczepieni.
Ono jest rozpisane w określonych ciężkościach tego niepożądanego odczynu szczepiennego. I wynosi w związku z tym, jaki jest przebieg tego zjawiska, ile dni wymaga hospitalizacja. I wynosi od 3000 w przypadku krótkiego pobytu na SOR-ze lub izbie przyjęć, bez konieczności hospitalizacji 3000 zł. A później, zgodnie z ciężkością przebiegu, która skutkuje najczęściej długością pobytu w wydziałach szpitalnych, do 100 tysięcy, jeżeli ten pobyt był dłuższy niż 120 dni. I tu jest też uwaga, czy on może być w jakiś sposób podwyższony. Tak, może być podwyższony w przypadku, gdzie na skutek tego niepożądanego działania poszczepiennego była wymagana operacja.
W projekcie nie regulowano kwoty w przypadku zgonu. To są sprawy indywidualne i powinien je miarkować sąd, wyjaśnił Bolesław Piecha. Dodał, że przepisy umożliwiają uzyskanie świadczenia bez konieczności odwoływania się do sądów, ale jednocześnie nie zamykają drogi sądowej. Jeszcze dziś projektem mogłaby się zająć sejmowa komisja. W przyszłym tygodniu do Sejmu powinien trafić projekt ustawy zapewniający płynność finansową firmom górniczym, poinformował o tym Piotr Pyzik. Wiceminister aktywów państwowych w Katowicach spotkał się dziś z górniczymi związkami zawodowymi. Strony rozmawiały o efektach negocjacji dotyczących programu restrukturyzacji górnictwa z Komisją Europejską. Na konferencji prasowej wiceminister Pyzik zaznaczył, że zakończony proces prenotyfikacji tego programu nie oznacza zgody Komisji Europejskiej na dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń. Wiceszef Resortu Aktywów liczy, że wszystko zakończy się jednak sukcesem po przeprowadzeniu wniosku notyfikacyjnego, który formalnie zostanie złożony w styczniu. Niezależnie od tego procesu, rząd ma podjąć działania zabezpieczające płynność spółek węglowych w przyszłym roku.
Ustawę mamy już właściwie dopieszczoną. Będzie przedstawiona w KPRM-ie w czwartek. Chcemy pójść ścieżką poselską, bo ona jest najkrótsza i wydaje się z punktu widzenia załatwienia sprawy najbardziej efektywna w realizacji. Rząd Rzeczpospolitej Polski zrobił wszystko, żeby ta ścieżka legislacyjna była jak najkrótsza, jak najprostsza i będzie zachowana płynność. Liczę na to. To jest działanie, które musi podjąć polski parlament, a nie moja skromna osoba. I myślę, że końcem stycznia te rozwiązania staną się legalne.
Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz sprecyzował, że według informacji rządu ustawa ma umożliwić zawieszenie spłaty zobowiązań spółek węglowych wobec Polskiego Funduszu Rozwoju oraz zaległości wobec ZUS-u.
Bo to są znaczące pieniądze, które Polska Grupa Górnicza musiałaby zacząć zwracać już od stycznia tego roku. Teże rozwiązania, dopóki nie będzie notyfikacji, no to pozwolą jeszcze górnictwu trwać. Natomiast co będzie z notyfikacją? Zobaczymy. Ponoć jest wola co do zasad, to niejako zostało podtrzymane, że zasady dotyczące subsydiowania i pomocy publicznej do wydobycia i na likwidację będą. Natomiast pewnie jak to zawsze jest, no diabeł będzie tkwił w szczegółach. Rząd jest optymistycznie nastawiony do tych negocjacji notyfikacyjnych. My trochę mniej.
Podstawą polskich propozycji dotyczących pomocy dla górnictwa są zapisy umowy społecznej podpisanej w maju bieżącego roku przez przedstawicieli rządu i górnicze związki zawodowe. Dokument m.in. określa tempo wygaszania polskich kopalń węgla kamiennego do końca 2049 roku. Szef BBN-u Paweł Soloch rozmawiał z sekretarzem Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Oleksiejem Daniłowem. Jak relacjonował, Ukraińcy są zdeterminowani bronić swojej suwerenności, oczekują wsparcia od Zachodu. Potrzebna im jest pomoc wojskowa i polityczna. Soloch wyjaśnił, że rozmowa odbyła się po wczorajszej telekonferencji Biden-Putin i przed rozmową prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z Joe Bidenem. Koncentracja rosyjskich wojsk przy granicy Ukrainy była głównym tematem tych rozmów. Szef BBN-u powiedział, że konwersacja Biden-Putin była ważna, ale nie przyniosła ostatecznych rozstrzygnięć. Paweł Soloch ocenił, że była określeniem własnych pozycji.
Wiemy, czego jakby oficjalnie, przynajmniej to co na głos mówią, są Rosjanie, prawda, chcieli formalnych gwarancji, że Ukraina nie znajdzie się w NATO, to wyznaczenie tych czerwonych linii. Wiedzieliśmy wcześniej i dobrze się stało, że zostało to potwierdzone w sposób już publiczny przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, że przynajmniej nie będzie żadnego gestu, żadnego aktu gwarantującego Rosji to, że Ukraina nie będzie kiedyś członkiem NATO, bo o tym decydują sami sojusznicy i kraj zainteresowany.
Amerykanie dali też Rosjanom sygnał, że gdyby doszło do konfliktu, są przygotowani, by na prośbę ze strony państw flankowych NATO zwiększyć obecność amerykańską. Jednak sprawa nowych restrykcji pozostała w sferze deklaracji. Dziś Izba Reprezentantów przegłosowała projekt nowego budżetu obronnego. Nie znalazły się tam poprawki nakładające nowe sankcje przeciwko Nord Stream 2 ani pakiet sankcji przeciwko Rosji. Przyjęcie ustawy przez Senat spodziewane jest jeszcze w tym tygodniu. Nawet 10 milionów złotych nawiązki na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie musiała zapłacić osoba skazana za przestępstwo przeciw środowisku. Zakłada to propozycja zmian, jaką przedstawili przedstawiciele resortów klimatu i środowiska oraz sprawiedliwości. Projekt noweli przepisów zakłada zaostrzenie kar za wyrzucanie śmieci do lasu czy nielegalne składowanie odpadów, a także łatwiejszą egzekucję orzeczonych kar i odciążenie samorządów, które przeznaczają duże środki pieniężne na usuwanie porzuconych odpadów. Regulacje mają pomóc lepiej chronić przyrodę. Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba podkreślił, że rząd wrzuca kolejny bieg w walce z przestępcami środowiskowymi. Jak zapowiedział, będą wyższe kary za niszczenie środowiska.
W nowelizacji kodeksu karnego proponujemy odpowiedzialność na przykład za nielegalny import do Polski odpadów niebezpiecznych. Zwiększamy zarówno dolną, ogólną granicę, ale również dajemy obligatoryjność nawiązki na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, czyli instytucji, która może na podstawie artykułu 26a ustawy o odpadach finansować na przykład sprzątnięcie tych odpadów, które dzisiaj zalegają w kraju, a wiemy, że niestety te pozostałości są bardzo duże. Koszt unieszkodliwienia odpadów w niektórych miejscach przekraczają dziesiątki milionów, setki milionów złotych. W skali kraju to są niestety, ale miliardy, a przestępcy środowiskowi przez 10 lat płacili z tytułu nawiązek na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 1 milion złotych. W 2014 roku to było 1500 złotych. To jest śmiech na sali, dlatego czas z tym skończyć.
Nawiązka będzie mogła wynieść 10 milionów złotych. Minimalna grzywna dla firm niszczących środowisko wzrośnie z kolei z 1000 do 10 tysięcy. Za zaśmiecanie miejsc publicznych, pól i lasów kara będzie zwiększona z 500 do 5 tysięcy złotych. Resort Sprawiedliwości podkreśla, że zmiany są konieczne, bo rośnie liczba przestępstw przeciw środowisku. W ubiegłym roku było ich aż 287. W Bydgoszczy odbywają się dziś uroczystości związane z 30. rocznicą powstania Radia Maryja. Centralnym punktem będzie msza święta sprawowana o godzinie 18 w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej. Eucharystii przewodniczył będzie i homilię wygłosi ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk, ordynariusz diecezji bydgoskiej. Wcześniej o 17.30 zaplanowano występ orkiestry koncertowej Wiktoria. Transmisję przeprowadzą Radio Maryja i Telewizja Trwam. Katolicka rozgłośnia rozpoczęła nadawanie w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 1991 roku. Początkowo audycje docierały do słuchaczy z okolic Torunia i Bydgoszczy. Dzięki przekazowi satelitarnemu i internetowemu dziś rozgłośnia odbierana jest na całym świecie. Dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, podkreśla, że misją katolickiej rozgłośni jest ewangelizacja, głoszenie prawdy.
Prawdą jest Pan Jezus. Sam powiedział, ja jestem prawdą, drogą i życiem. I do prawdy trzeba wychować ludzi. Trzeba wychować tak, żeby chcieli prawdy. Człowiek prawdy. Co to jest prawda teraz? W tym postmodernizmie jedyną absolutną prawdą jest to, że nie ma prawdy. Każdy ma swoją opinię. I właśnie teraz to prawda. Klasyczna definicja, zgodność rozumu z rzeczywistością. I do tego trzeba wychowywać. I później jak człowiek tak jest wychowany, że pragnie prawdy, to dojdzie do prawdy, że Bóg jest, że jest Bóg, że Bóg żyje. I teraz tego Pana Boga, żeby przyjęli, dlatego radio, i cały program jest tutaj, żeby doprowadzić do poznania prawdy.
W ciągu 30 lat wokół Radia Maryja wyrosło także wiele dzieł, między innymi Nasz Dziennik, Telewizja Trwam, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej oraz Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II. Jutro zachmurzenie duże. Od zachodu do centrum popada śnieg. Na południowym zachodzie przejściowo deszcz ze śniegiem i deszcz marznący powodujący gołoleć. Słaby śnieg możliwy również na krańcach wschodnich. Temperatura od -5, -4 stopni na północnym wschodzie do 1 stopnia na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny, miejscami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Wysoko w górach w porywach do 70 km na godzinę i tam możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Na barometrach 1006 hektopaskali.